Ja, szczęść Boże, kłania się Państwu, Wiesław Pilk. Proszę Państwa, jeśli trochę słabiej mnie słychać, to dlatego, że jestem chory. Jestem mocno przeziębiony, a przy moim PHP płuc, no to no, nie wygląda to dobrze. Więc trochę ciszej mówię. I teraz kolejna część, bardzo istotna tej rozmowy. Pytanie, czymkolwiek ona będzie, to znaczy chodzi o platformy komunikacyjne. Tego sformułowania użył ten Austriak. Skoro już mówimy o niewiadomych, jakie są Twoim zdaniem największe zagrożenia dla ludzkości związane z technologią? Odpowiedź Austriaka. Od wielu lat powtarzam, że największym zagrożeniem dla ludzkości jest potencjalna pandemia. Ta wydarzyła się i na szczęście okazała się na tyle łagodna, że ją przetrwaliśmy. Drugim zagrożeniem jest coś, co określałbym jako cyber Armageddon. Brzmi groźnie. Stwierdzenie dziennikarza. Odpowiedź. Nasze uzależnienie od technologii jest ogromne. Jeśli dojdzie do jakiegoś wielkoskalowego cyberataku na internet i komputery, to skutki będą prawie tak samo fatalne, jak gdybyśmy utracili elektryczność na dłuższy czas. Tak, dokładnie właśnie tak. A wymieniłeś dwa potężne w swojej skali wydarzenia. Ale co z mniejszymi, na przykład wykorzystanie zaawansowanych technologii przez nieodpowiedzialnych, mających złe intencje ludzi? No i to właśnie. To jest coś, czego nie znoszę u dziennikarzy, szczególnie tych, którzy albo niewiele wiedzą, albo pracują w mediach niemieckich. Oni koniecznie muszą nas straszyć. Oni mają wręcz przykazane, żeby nas straszyć. I to jest kolejny przykład tego straszenia. To oczywiście ja mówię o dziennikarzu niemieckim. I odpowiedź Austriaka. To ważny temat, nad którym wiele pracujemy. Mamy nawet specjalny organ w firmie, który to stanowi coś w rodzaju technologicznego sumienia w naszej korporacji. Uważam, że firmy technologiczne powinny zadawać sobie bardzo ważne pytanie w procesie decyzyjnym. Czy możemy to zrobić w sensie prawnym? Czy powinniśmy to zrobić w sensie biznesowym i etycznym? Jeśli na te dwa pytania odpowiedź brzmi tak, wtedy dopiero zastanawiamy się, jak to zrobić. Zdajemy sobie sprawę, że nasza technologia ma ogromny wpływ na społeczeństwo i w złych rękach może być szkodliwa. Ale z drugiej strony, gdybym dał ci banana i chciałbyś mnie przy pomocy skrzywdzić, to znalazłbyś na to sposób, prawda? Klasyfikujemy naszą technologię według różnych kategorii i część uznajemy za wrażliwą. Wobec niej stosujemy bardzo surowe regulacje sprzedażowe. Robimy wszystko, aby upewnić się, że nasza technologia jest stosowana odpowiedzialnie. Proszę Państwa, ta odpowiedź. Jak Państwo sami widzicie, jest inteligentna. Chciałem przedstawić, jest taka, dokładnie taka sama, jaką ja odpowiedź na podobne pytania sufluję Państwu od lat. Tylko, że ja nie używam banana do porównania, tylko noża kuchennego. Nóż kuchenny jest w każdym domu i każdy z nas nim operuje, prawda, z wyjątkiem dzieci. Natomiast. A więc nóż kuchenny jest niezbędnym narzędziem do przygotowywania posiłku. Natomiast w rękach wariata nóż kuchenny zamienia się w narzędzie zbrodni. Prawda? No, więc to nie, a to nie oznacza, że należy wyeliminować nóż kuchenny z użytku, tylko należy tych, którzy wariatów eliminować z naszego otoczenia. Jak to się czasami próbuje robić. Więc ja uważam, że tu jest, znaczy być może z punktu widzenia korporacji, jaką jest Motorola, Motorola chyba samoistnieje, już nie istnieje, chyba czy jest częścią innej korporacji. Ale to jest jakby bez znaczenia. Jeśli chodzi o sprawy korporacyjne, o jakby ten rachunek sumienia w sprawach korporacyjnych, to o czym ten facet mówił, ten Austriak mówił w tym akapicie, to oczywiście. Więc trzy pytania. Czy możemy to zrobić w sensie prawnym? Czy powinniśmy to robić w sensie biznesowym i etycznym? A trzecie pytanie, jeśli odpowiedź brzmi tak, oczywiście w poprzednich dwóch, to jak to zrobić? To jest jasne, proste. To jest taki inżynier, to jest takie, a nie tylko inżynierskie, to jest normalne ludzkie podejście do tego typu problemu, do takich problemów. Oczywiście ja chciałem Państwu przypomnieć, że pierwszy znany mi konflikt, w którym wykorzystano sztuczną inteligencję i do tego się przyznano, to był atak żydowskiej armii, izraelskiej armii na Palestyńczyków, nie wiem, z rok temu może, nie pamiętam dokładnie, szkoda, że nie pamiętam, ale ja na ten temat mówiłem, że to jest pierwszy w historii atak wojskowy, atak militarny na inne państwo przy pomocy, na ludzi, powiedzmy sobie, na inne państwo również, przy pomocy armii. Przy pomocy armii wyposażonej w sztuczną inteligencję. Ja wiem, jak oni to zrobili. Ja wtedy analizowałem tą historię. Analizowałem słowa wypowiedziane przez żydowskich dowódców. Nie, ja nic tego nie wymyślałem. Ja tylko analizowałem to, co oni powiedzieli. A poza tym jeszcze mam swoją inteligencję i wiem doskonale, że jak należało napisać te algorytmy, żeby to wszystko miało miejsce. Żeby taki atak się powiódł. Bo to jest oczywiste, że im więcej danych ma się w bazie danych, tym lepiej można napisać algorytm, który będzie zawierał wszystkie te różne bazy danych, z których może czerpać wojsko, aby atak przy użyciu sztucznej inteligencji się udał. A więc tak, ten Austriak odpowiada na pytanie o zagrożenia dokładnie tak samo, jak ja odpowiadam od kilku lat. No i teraz cytuję dalej. Pytanie. Mamy trudne czasy, więc poszukujemy trochę optymizmu. Jakie są Twoje największe nadzieje, jeśli chodzi o technologiczną przyszłość? Moją największą nadzieją jest sztuczna inteligencja. To jest jakby ostatnia część tamtego podtytułu, a teraz kolejny podtytuł. Sztuczna inteligencja nadzieją, nie obawą. No i teraz cytuję. Podtytuł. Sztuczna inteligencja nadzieją, nie obawą. No właśnie. Ja cały czas tak mówię. I pytanie. To technologia, której wiele osób się obawia. W filmach science fiction najczęściej przedstawiona jest jako wróg ludzkości. Bo i ludzie nie do końca rozumieją tę koncepcję. Nie do końca, tylko w ogóle jej nie rozumieją. Najczęściej wyobrażają sobie ją jako wielki twór, który przejawia ludzkie zachowania, uczy się nasze zachowania. A do tego bardzo, bardzo długa droga. To samo, co ja mówię. Dokładnie to samo. Bardzo długa droga. A więc uważasz, że powstanie takiej zhumanizowanej sztucznej inteligencji jest możliwe. W tym momencie nie wiemy, jak ją osiągnąć. I chyba to jest jedyna prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Słyszycie Państwo? W tym momencie nie wiemy, jak ją osiągnąć. Czyli zhumanizowaną sztuczną inteligencję. I to jest odpowiedź na pytanie, na moją konstatację z poprzednich tych felietonów, gdy mowa była o tym lewackim pomyśle świadomości sztucznej inteligencji. Ten facet wyraźnie na to odpowiada. W tym momencie nie wiemy, jak to osiągnąć, czyli zhumanizowaną sztuczną inteligencję. Mówi dalej. Swoją drogą nie lubię tego określenia sztuczna inteligencja, czyli artificial intelligence. Wolę syntetyczna inteligencja, synthetic intelligence. Wiesz, inteligencja to po prostu nie może być sztuczna. Inteligencja jest prawdziwa. Kwestią zmienną jest jedynie to, jak ją produkujemy. Mówimy więc o syntetycznej inteligencji, która nie pochodzi od człowieka. Przepraszam bardzo. I teraz cytuję dalej. Obecne technologie związane ze sztuczną inteligencją mogą w rzeczywistości wykazywać jedynie bardzo wąskie cechy charakterystyczne dla ludzkiego zachowania. Dokładnie tak, jak ja to widzę. Takie jak na przykład rozumienie mowy czy interpretowanie tekstu. Tak, to rozumiem. Dlaczego? Dlatego większość naszych wysiłków skupia się na tym, co nazywamy danymi nieustrukturyzowanymi. Zasadniczo chodzi o te niezliczone w przestrzeni społecznej audio, wideo, obrazy, redukowanie tych ilości do czegoś, z czym człowiek może sobie poradzić. Nie mamy więc zbyt wielu kwestii nie mamy zbyt wielu obaw w kwestii sztucznej inteligencji. Widzę na to sporo, natomiast sporo korzyści. No, dziwna rzecz, ale ten facet ma dokładnie, znaczy ja mam dokładnie taki sam stosunek do tej sztucznej inteligencji od dawna, od lat. Dokładnie tak jak ten człowiek. A proszę Państwa, ja pozwolę sobie teraz skończyć ten materiał, a tą część materiału i zaprosić Państwa na końcowy, to trzeci, już nie pamiętam który, na kolejną część w każdym razie. Dziękuję i do usłyszenia.